panem Robertem Strychąskim. Witam w mediach. Serdecznie.
Proszę o zabranie głosu panią Krystynę.
Witam Państwa bardzo serdecznie, witam Panią Dyrektor. Dziękuję za tak ciepłe słowa pod moim adresem. Witam nauczycieli, witam rodziców i Was, kochana młodzieży. Jest mi niezmiernie miło gościć w Waszej szkole z wielkimi tradycjami. Szkoła ma takiego wspaniałego patrona. Poza tym piękne logo Koziołka Matołka. Muszę powiedzieć, że patron kochał młodzież, ja też kocham, dlatego jestem tutaj z Wami. Powiem, kochani, że chciałabym Was wszystkich, moi kochane dzieci, przytulić do swojego serduszka i chciałabym przelać moją maleńką kropelkę twórczości, jaką przywiozłam do Was, żeby to w przyszłości zaprocentowało, ponieważ jesteście, każdy z Was jest utalentowany. I każdy z Was z osobna jest jednostką, ale tworzycie jakąś całość. I być może to nasze spotkanie, jak nie dzisiaj, to jutro, a może za jakiś czas, a może za ileś tam lat, zaprocentuje i będziecie swoje talenty rozwijać. Bo muszę powiedzieć, że ja też chodziłam kiedyś do szkoły podstawowej, też zdobywałam nagrody, brałam udział, malowałam obrazy, a przez długi, długi czas w ogóle nie miałam nic z tym do czynienia. Po prostu zajęłam się swoją pracą zawodową, wychowywałam dzieci i po wielu, wielu latach odkryłam od nowa ten swój gdzieś tam drzemiący talent wewnątrz i zaczęłam, próbowałam może, nie są to może wielkie dzieła malarskie, ale zaczęłam sobie malować i od 10 lat maluję. Przyjechałam kiedyś ze spotkania z Ojcem Świętym z Rzymu, wzięłam pędzel i namalowałam ten obraz. I dlatego przywiozłam ten obraz. To jest pierwszy obraz, który namalowałam. Dlatego ten obraz przedstawiam. Ale może powiem, dlaczego wzięłam ten obraz. Dlatego, że mamy piękne hasło Monte Cassino. 18 maja 1944 rok. Chciałabym, żebyście zapamiętali tę datę. I 18 maja 1920 rok, kiedy urodził się Jan Paweł II. I dopiero w tym roku, 18 maja, ukończyłby 90 lat. Czyli jest to podwójna data, 18 maja. W związku z czym, tak jak powiedziałam, dlatego wzięłam ten jeden obraz. I może zacznę przedstawiać swoją twórczość od Jana Pawła II, który wpłynął tak emocjonalnie, pozytywnie na to, że zaczęłam tworzyć, właśnie malować. A jeśli chodzi o poezję, to zawsze pisałam tam gdzieś do szuflady moje jakieś tam drobne wiersze. I te wiersze nie ujrzałyby również światła dziennego, powiem szczerze, gdyby nie przypadek, że właśnie wtedy pojechałam do Jana Pawła II, zawiozłam swoje obrazy, wiersze, 650 wierszy oprawionych w skórę i po 3 miesiącach otrzymałam od Jana Pawła II podziękowanie za swoją twórczość. I tak jak już miałam to podziękowanie, to wtedy znajomi namawiali mnie, żebym opublikowała te wiersze, przynajmniej które były na kolanach Jana Pawła II. No i tak postanowiłam w rocznicę śmierci, pierwszą rocznicę śmierci wydać 2 tomy wierszy, a są to właśnie te wiersze, które były u Jana Pawła II. Są to takie tytuły: Otworzyło się serce moje, Modlitwy są życiem, Sen o miłości, Radości i trudy życia i Pukam do serca. To jest tu 5 takich podrozdziałów. Może tak jak powiedziałam, zacznę od pierwszego wiersza dla Jana Pawła II, który został między innymi wyróżniony przez Instytut Jana Pawła II i znalazł się w takiej książce w 2008 roku Z wiarą w wiarę. Taki króciutki wierszyk, ale chyba wymowny, skoro został wyróżniony. Święty człowiek, Polak, przełamał kanon wielkości. Delikatność wnętrza pozwoliła witać wielu prostych ludzi, którzy wyryli w pamięci pragnienie ciągłego oglądania niewinnego koloru białej sutanny. To ten pierwszy wierszyk dla Jana Pawła II. Może jeszcze jeden, gdzie wszyscy żeśmy przeżywali, jak zmarł Jan Paweł II. Każdy w jakiś tam swój osobisty sposób. W Warszawie palono bardzo dużo świec, tak jak i teraz ostatnio, kiedy ten spoleń była tragedia. Cała Warszawa była w świecach i wtedy wróciłam do domu i napisałam wiersz Pieśń Bólu i Słodyczy. I jeszcze jeden dla niego poświęcimy, później przejdę do następnych. Pieśń Bólu i Słodyczy. Ruszyła Polska sercem Zygmunta, uruchamiając świątynię dusz naszych. Odważnie zdobyła szczyt wiktorii. Za orszakiem płynących łez ruszył wszechświat, by uchylić bramy nieba nowemu świętemu, który ukołysany przez ukochaną matkę odfrunął za wcześnie. A my przyszliśmy. Łączą nas wspomnienia, nie dzielą sprawy. W kulminacji Twojej męki potrafimy stanowić jedność, trzymać mocno starą wiarę, pozytywnie myśleć. Dziś w hołdzie dla Ciebie ułożyliśmy symbol krzyża z lampek wiecznego światła. W jednej sekundzie połączyliśmy się z Tobą. Powszepiliśmy treścią słów, rozpoznając Boże miłosierdzie. Ruszamy do grobu świetlistą drogą. Budujemy most pokoleń hymnem zmartwychwstania, nucąc razem pieśń bólu i słodyczy. W takt słów, Jezu, ufamy Tobie. Dziękuję, poświęciłam te dwa wiersze z uwagi na to, tak jak powiedziałam, była rocznica Jana Pawła, który zmobilizował mnie do tego, że zaczęłam pisać wiersze i malować obrazy jeszcze więcej. Powiem, że dlaczego się znalazłam tutaj w tej szkole? Miałam dzisiaj też takie pytanie. No to właściwie jest ciekawostka, a powiem, że z tradycjami jest szkoła wielkimi, bo przecież chodził tutaj do tej szkoły pan Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent na uchodźstwie. I osobiście znałam pana prezydenta i brałam udział w wielu spotkaniach z panem prezydentem, między innymi wiele razy spotykaliśmy się również w Sejmie, bo rok na przykład 2007 był ogłoszony przez Senat rokiem generała Andersa. I na podsumowaniu tego roku byłam razem z panem Kaczorowskim i z jego małżonką. Mamy zdjęcia i tutaj już rozmawialiśmy, może uda mi się to prześlę, te zdjęcia z tej, również i z tego spotkania. W momencie, dlaczego właśnie mówię jestem, no bym powiedziała, że ten duch pana prezydenta Kaczorowskiego połączył mnie z państwa szkołą, tu z panią dyrektor, w ogóle z dziećmi i z rodzicami, ponieważ pod Belwederem wpisywałam się do księgi kondolencyjnej, gdzie była wystawiona trumna pana prezydenta Ryszarda Kaczorskiego i spotkałam grupę osób z tej szkoły właśnie. Był pan tutaj przewodniczący komitetu z dziećmi, z małżonką. I tak rzucili mi się w oczy, ponieważ mieli piękny sztandar i do tego jeszcze ta młodzież była tak pięknie ubrana, biało-czerwone.
Taka grzeczna.
I taka grzeczna, tak? I taka grzeczna naprawdę bardzo. No i wtedy właśnie nawiązaliśmy wspólny, że tak powiem, jakiś kontakt. I powiedziałam, że mam pamiętnik żołnierza 2. Korpusu Wojska Polskiego, który prowadził mój wuj, bo szedł z armią generała Andersa i od samego początku tworzył tą armię razem z generałem Andersem, bo można to się doczytać tu w tym pamiętniku, od samego Buzułku, aż wrócił do Polski, bo nie pozostał za granicą, pomimo iż mógł pozostać, bo miał brata w Stanach, nie pozostał, ale wrócił do kraju na prośbę swojej mojej babci. I mówię, jest tu zdjęcie pana Karczorowskiego Ryszarda, gdzie na spotkaniach spotykałam się jako żołnierz 2. Korpusu, mówię, wręczę książkę, no i wręczyłam kilka książek, bo miałam akurat chyba 2 czy 3 książki, wręczyłam na ręce właśnie pana, żeby przekazał do biblioteki szkolnej na ręce pani dyrektor. No i oto jestem, bo pani dyrektor przejrzała chyba pamiętnik i zaprosiła, wysłała zaproszenie do mnie. I jestem. Także dziękuję serdecznie za miłe spotkanie. Jeśli mogę przejść, czy coś jest w programie dalej, bo nie wiem.
Matka?
Bo jeśli jest coś w programie...
To tak? Znaczy w tym momencie... Tak, tak? Chcielibyśmy może poprosić pana profesora
dobrze.
O kilka słów.
Dobrze, to bardzo proszę. To
pani
ja teraz
odpocznie.
Oczywiście.
Ja w krótkich żołnierskich słowach, bo zajęcia mi ścigają siebie na uniwersytecie. Chcę też dołączyć do tej donacji, tej sympatycznej atmosferze, pozdrawiając Druhny Druhów, czuwaj, trzymajcie się. To było zawsze dla prezydenta najmilsze rozmowa właśnie z młodymi harcerzami. Chcę krótko powiedzieć, że ja miałem to nieszczęście w sumie, chociaż będę wspominał to jako szczęśliwy moment, że na zaproszenie pana prezydenta 7 kwietnia znalazł się w Londynie. Odbyliśmy rozmowę, zjedliśmy obiad, umówiliśmy się, jak ma wyglądać ta nowa książka, panie prezydencie. Potem w trakcie wymiany różnych podarków wręczyłem jeszcze 2 egzemplarze tej monografii, którą dobrze znacie, bo to jest monografia waszej książki. Pan prezydent ciągle dopytywał, czy są jakieś egzemplarze, tam znalazłem jeszcze ze 2 i zawiozłem. Umówiliśmy się, że wróci z Katynie, spotkamy się ponownie, no nie wrócił, jak wiecie wszystko. Nie chcę już o tym opowiadać, chociaż jest tam wiele, wiele wątków. Ja też byłem z panem prezydentem na Monte Cassino podczas uroczystości w 1994 roku. Pan prezydent często opowiadał, po pierwsze dlatego, że sam brał udział w tej bitwie. Nie był wprawdzie żołnierzem szturmującym tam te skały, jeśli tak powiem skrótowo. Był mimo małego, niskiego stopnia wojskowego dowódcą, właściwie komendantem jakiejś grupy radiostacji, która pracowała jak każda radiostacja, trochę z dala od ogniska bitwy, ale no, żyła tą bitwą i pan prezydent był dumny z siebie, że los mu pozwolił ponoć jako pierwszemu, wierzmy w to, trudno to sprawdzić, ale wierzmy w to, jako pierwszemu puścić otwartym tekstem wiadomość, że na Monte Cassino jest już polski proporzec, co rzeczywiście zdarzyło się od 18 rano. Ponadto opowiadał jeszcze jedną anegdotę ze swojego tam udziału wtedy w tej bitwie. Mianowicie jak się skończyły, już był ten 18, już wiadomo, że ogień ucichł i ciekawi co tam jest, z którego ruszyli jakimś tam grzybem, jechali na szczyt. Jak obejrzeli, szybko musieli wracać do swojej roboty. Jak wracali, to potem już przyjechał patrol akurat minerów. Pytała po co? Musimy rozminować drogę, bo Anders za chwilę przyjedzie. Nawet nie wiedział, że tam te miny są. No, szczęśliwie przyjechał, wrócił. Także pamiętam tę uroczystość, ale pan prezydent wracał do Monte Cassino może nie tyle ze względu na to swoje uczestnictwo bojowe. Wraca właśnie głównie ze względu na harcerzy, bo tego może nie wiecie, tam właśnie odbywały się wszystkie chyba najważniejsze uroczystości Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju. Tam nastąpiło też przekazanie sztandarów drugiego korpusu młodzieży harcerskiej w obecności generała Andersa. Pan prezydent ma bardzo dużo zdjęć, także i ze spotkania z Ojcem Świętym, który także był na Monte Cassino. Akurat w 1994 roku niestety z tych wypadków losowych nie mógł być, odczytano tylko jego wtedy tekst skazania, ale był, ma te zdjęcia, przeżywał, no miał przyjaciół, ten temat Monte Cassino był bardzo żywy. I dodam to, co pewnie już wiecie, zwłaszcza w temacie mocniejsi, że pan prezydent miał w domu, jak mówił, dwie świętości. Jedną stanowiły grudki ziemi ze zwierzyńca, gdzie złożył przyrzeczenie harcerskie w 1931 roku, a drugą były właśnie odpryski skał spod Monte Cassino. Miał takie kawałki, tych złomki tych skał na pamiątkę tamtego wydarzenia. Także to, że dzisiaj jesteśmy, to rozumiem, że można chyba sobie tak umownie powiedzieć, że jest z nami tu ten właśnie żołnierz spod Monte Cassino, ten, który potem tyle razy tam pielgrzymował, który tyle ktoś wspominał. No i rzeczywiście on nas w sposób nadzwyczajny łączy, wasza jako społeczność, ty szkoły, a mnie jako tego biografa, który w końcu tą nową książkę rzeczywiście napisze. I tylko uzupełniając jeszcze pani wypowiedź, bo rozumiem, że ten, musimy być pedagogami, musimy naszą młodzież czegoś jeszcze więcej nauczyć, to chcę powiedzieć, że jest jeszcze jedna zbieżność dat, nie tylko 18, ale bitwa zaczęła się 12 maja. 11 wieczorem zaczęła artyleria, tak, natomiast tak naprawdę bitwa zaczęła się 12 maja. I dlaczego jest ta data tak znakomita? Po pierwsze 12 maja zmarł generał Anders. Wybrał sobie jakby tą datę symboliczną, zresztą jego ciało spoczywa tam na tym cmentarzu. Także i ciało generała biskupa Gabliny. Tylko oni dwaj dostąpili tego zaszczytu, że są wśród żołnierzy. I wreszcie jest jeszcze jedna data. Młodzi, słuchajcie, pamiętajcie, bo daty historyczne są słabszą stroną na pewno waszą. 12 maja 26 roku zaczął się tak zwany zamach majowy, w którym Anders był bardzo zaangażowany, chociaż po drugiej stronie. Dopiero potem, że tak powiem, łaskawość, ale i rozsądek przede wszystkim Piłsudskiego sprawił, że Anders nie poszedł w odstawkę, zrobił karierę, ale to także 12 maja. No ale skoro o sobie Piłsudskiego, no to też dodajmy, że ze zrozumiałych względów prezydent Kaczorowski był bardzo bliski też ideałom, ale także i samej osobie. Opowiadał też o takiej anegdocie o swoim przypadkowym spotkaniu z marszałkiem na dworcu białostockim, a poza tym no to chyba biegliejsi w historii dobrze to zrozumieją, że świętością dla niego była konstytucja kwietniowa. To właśnie ta konstytucja sprawiła, że został tym prezydentem legalnie, kontynuując linię prezydentów na Piłsud, a konstytucja kwietniowa to znów Józef Piłsudski. Także dosyć tej historii, za chwilę wrócicie do stanu ducha i archizmu, ale wierzę, że gdzie jak gdzie, ale w waszej szkole historia będzie zawsze mocnym punktem, że będziemy sobie o niej jeszcze przypominali. A kiedyś wam może więcej opowiem o Monte Cassino, bo byłem tam chyba 10 razy, widziałem to i z góry, i z różnych stron, i myślę, że historię tej bitwy i okoliczności powiem tylko na koniec, żeby tak na zaczepkę, żebyście czekali na to spotkanie, że Anders miał kilka minut czasu, otrzymał od dowódcy 8 Armii, żeby podjąć decyzję, czy Polacy odważą się szturmować Monte Cassino, przecież to już było czwarte natarcie alianckie. I wiadomo było, że straty będą ogromne. Nikt nie miał złudzeń co do tego. O tym świadczyły tam trupy leżące i Amerykanów, i Anglików, i Hindusów, i przedstawicieli innych nacji alianckich. A jednak podjął tę decyzję. Tłumaczył potem, że podjął świadom tych strat, bo wiedział, że Polsce, że światu potrzebny jest taki symbol jak dzwon Zygmunta, że Polska walczy, że jest wojsko, że to wojsko idzie ku Polsce, chociaż idzie drogą nie najkrótszą i że to Monte Cassino miało rzeczywiście być takim zwycięstwem nie tylko militarnym, bo można było zwyciężyć militarnie, może trochę inaczej, ale takim zwycięstwem moralnym, dał satysfakcję tym byłym sybirakom. I takim zwycięstwem nie bójmy się słowa propagandowy, bo rzeczywiście świat się dowiedział, że jest Wojsko Polskie i że tu na Zachodzie było jeszcze inne. Dziękuję pięknie, biegnę ze swoim zajęciem.
Bardzo dziękuję w imieniu całej społeczności panu profesorowi i symboliczna różyczka i mam nadzieję, że zawsze pan profesor będzie z nami w ważnych momentach życia szkoły. Dziękuję pięknie.
Jeden wierszyk.
Dobrze, wysłucham pani wierszyk.
Tak, i dobrze. Dziękujemy panu profesorowi za piękną lekcję historii. Jeszcze tam o Monte Cassino będziemy mówić, jak pan profesor wyjdzie, ale teraz...
Wtedy nie sprawdzę, czy dobrze mówić.
No, słusznie. Myślę, że pod...
Może...
Dobrze.
Tylu nauczycieli.
Może powiem wiersz, nie umrze pamięć o Monte Cassino, który jest zawarty w tym pamiętniku. Są tu trzy moje wiersze, takie patriotyczne, jeden zadedykuję również tutaj wszystkim, no i panu profesorowi, bo musi wyjść. Nie umrze pamięć o Monte Cassino. Tragiczna wojna diabła z aniołem. Ogień pychy, nienawiści. Szaleje w całym świecie. Mali i słabi duchowo ludzie, okrutni, złośliwi w działaniach, złapali za ogon niewoli diabła. I chcąc dogonić jego myślenie, wcielili do swego rydwanu innych. Zawszęgli i pędzą za Belzebubem w muzyce pocisków na boskiej ziemi. Tańczą codziennie nad szkieletami, trzymając chustę na swoich oczach. Nadając tempo brutalnej walce, budują groby, zagłady bez krzyży. Milionom niewinnych ofiar. Golgoty szlaków męczeńskiej drogi, Lagrów Wolkuty, piekła murmańska, ciemności archangielska, Katynia, zimnej Syberii, tundry Kołymi, stepów Kazachstanu, piasków Persji i Syrii, ziemi świętej, ogrodów oliwnych, wielkiej Sahary, pól bitew Libii, Egiptu, by stanąć na włoskiej ziemi, by niepokornie dojść do Atenin i zagrać wszystkim świętym swoimi prochami o wolność dla Polski i Rzymu. Otworzyć drzwi okupowanym narodom, ukazać sprawiedliwego archanioła, ciemną noc rozjaśnić nad ziemią, ruszyć z huzarią Andersa nieśmiertelnymi orłami na klasztor i zdobyć oporny bastion linii Gustawa, a indeksem poległych na szczycie masywu górskiego dać świadectwo zwycięskiej bitwie o Monte Cassino. Przelaną krwią otworzyć nową epokę, ukazać trud i ofiarność żołnierza drugiego Korpusu Wojska Polskiego, który dnia 18 maja 1944 zawarł przymierze z duchami niebios, z ziemią pokrytą wieloma grobami, porosłą malowniczymi kwiatami, szumiącymi przez następne tysiące lat pieśń o bohaterskich żołnierzach i czerwonych makach na Monte Cassino.
Dziękuję.
Pożegnaliśmy pana profesora wierszem, że nie umrze pamięć o Monte Cassino. I chyba, jeśli mamy tak wspaniałą młodzież i mamy tą rocznicę, to chyba nie umrze pamięć o Monte Cassino. Będziecie pamiętali, harcerze. Namalowałam tutaj pana generała Andersa. To jest olejny obraz. Namalowałam też mojego wujka, Kazimierza Bocianowskiego, ze zdjęcia, który szedł z armią generała Andersa. Był szefem 12. Kompanii Geograficznej. A mianowicie ta kompania geograficzna malowała mapy i szkice sytuacyjne i podług tych map później żołnierze zdobywali przyczółki, walczyli podług tych map, bo byli szkoleni i musieli walczyć. To właśnie był szefem tej kompanii. Namalowałam jeszcze tutaj na dole, są takie szkice Monte Cassino, jak według mnie, jak ja to widzę, ten klasztor Monte Cassino i krzyże na Monte Cassino. Taka wizja autorska, artystyczna. Wyszła pani dyrektor, to za chwilę wręczę dla pani dyrektor też, a to może już na koniec, jeden z obrazów, żeby tutaj upamiętnić, że byłam i żeby ten obraz został. Ja byłam również na Monte Cassino, kiedy byłam radną gminy Warszawa Centrum. Była taka, taka wyprawa na Monte Cassino z okazji 55. rocznicy bitwy pod Monte Cassino. I wtedy jako samorządowcy żeśmy pojechali z panem premierem Buzkiem. Mam tutaj w tym pamiętniku kilka zdjęć właśnie z tego, że tak powiem, spotkania na Monte Cassino. To jest piękny grób pana generała, ubrany w wieńce z okazji tej 55. rocznicy. Tutaj jestem ja na Monte Cassino, bo to jest klasztor, stary benedyktyński klasztor, który był trudny do opanowania, tak jak pan profesor wspomniał. Trzy natarcia były od stycznia do marca i niestety nie można było zdobyć. I Hindusi brali udział, bo mówię, Nowozelandczycy, Anglicy i Amerykanie. Nie zdobyli przez trzy miesiące. Dopiero kiedy nasz drugi korpus Wojska Polskiego przyłączył się do Anglików, Francuzów i Amerykanów i od wschodu zaatakował, można powiedzieć, ten klasztor, już ruiny klasztoru, bo tam walki trwały, to dopiero od 11 maja do 18 maja, czyli 8 dni walki trwały i po 8 dniach żołnierz polski zawiesił flagę biało-czerwoną. Możemy być dumni, szczycić się. I otworzył drogę na Rzym. Rzeka Liri prowadziła właśnie do Rzymu i otworzył tą drogę na Rzym. Także to było, no, wsławił się bardzo nasz polski żołnierz z drugiego korpusu. Tam były dwa umocnienia. Było umocnienie linia Gustawa i linia Hitlera. I właśnie pierwszą linię przerwali na tym podejściu czwartym, natomiast jeszcze następny tydzień musieli walczyć, bo przez następny tydzień dopiero przerwali tą linię Hitlera. Także bardzo bym prosiła, żebyście zapamiętali datę 18 maja 1944 roku i dwie linie. Linię Gustawa i linię Hitlera. Były to dwie linie, które trzeba było przełamać, a nie do zdobycia były te linie, bo to był masyw górski, tak jak ten klasztor na górze, więc trzeba było to zdobywać ciężko, bo pod górę i tam były jeszcze do tego umocnienia. Bardzo było dużo bunkrów niemieckich i bardzo dużo min było, więc naprawdę według tych map szkiców sytuacyjnych Polacy po kolei zdobywali to. Także było bardzo ciężko, ale zdobyliśmy. Wracając może do naszego pamiętnika, jeśli można jeszcze, tak? To może drugi wiersz zaprezentuję. Niech żyje Polska w imię Pańskie. Niech żyje Polska w imię Pańskie. Pożegnali żołnierze górę ofiarną i dalej z wiarą szli zdobywać zielone wzgórza, pokryte czerwonymi makami, na których krew puściła korzenie, pieczętując piekielny teren. Duchy uniosły się, meldując obecność na warcie. Artyleria pocisków melodię zagrała, wydobywając z armat krzyki bliskich, imiona poległych, najlepszych synów ojczyzny, którzy dalej z wiarą szli, zostawiając kolegów na polach bite. I znów z wiarą dalej szli, z ziemi włoskiej do polskiej, by wybudować cmentarz tysiącom poległym. Nowe Koloseum, gdzie słońce to samo od wieków, wschodząc zagląda za chmury na stare, spękane krzyże, otacza ciepłym tarasy grobów, żegna, zachodząc wykute w skałach napisy, które wśród ogromnych płaskorzeźb orłów z wiecznie płynącym zniczem apelują do świata. Nie pokrywajcie patyną wspomnień. Wołają przy tym z grobów po latach. Niech żyje Polska w imię pańskie. Prosząc, jako niezłomni rycerze, zapal przychodniu ogniki na płytach. Pamiętaj i powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni na warcie. Dziękuję. Tutaj w tym wierszu wspominam właśnie to Monte Cassino i te groby, i te orły. I niech żyje Polska w imię pańskie, to co powiedział Gawlina, o którym wspomniał tutaj pan profesor. Niech żyje Polska w imię pańskie, ponieważ polegli na warcie i my żyjemy w wolnej Polsce. Może jeszcze wspomnę krótką genezę Czerwonych Maków, tego pięknego hymnu, można powiedzieć, drugiego, który znany jest w całym świecie, ponieważ żołnierze brali udział w walce z całego świata tam pod Monte Cassino. A Czerwone Maki, tą piosenkę, pieśń, hymn, można powiedzieć, napisał Felix Konarski o pseudonimie Refren, który był poetą i pracował w czołówce rewiowej. Czołówka rewiowa to była grupa ludzi, w której również była pani Niewiadomska, Irena, generałowa Anders, przyszła żona pana generała. A jeszcze taką ciekawostkę powiem, z którego się dowiadujemy, z tego pamiętnika, że pierwszy występ zorganizował mój wuj właśnie dla taki aktorski, dla żołnierzy, a później to się rozwinęło. To też niesamowite, można się z tego dowiedzieć tutaj. I geneza powstania Czerwonych Maków była króciutko taka, że z 17 na 18 maja, kiedy już polski żołnierz prawie podchodził pod Monte Cassino, kiedy już zdobywał Monte Cassino, w oknie stał pan Felix Konarski i nie mógł spać w nocy. I o godzinie 3 w nocy, patrząc na ten klasztor palący się, szybciutko usiadł i napisał trzy zwrotki Monte Cassino. I już rano śpiewano te trzy zwrotki tam właśnie na Monte Cassino. Pan Felix Konarski nigdy nie powrócił do kraju, bo jak wiecie, tu był inny ustrój w kraju, ustrój komunistyczny, a ci, co walczyli i szli z armią generała Andersa, zastanawiali się, czy wrócić do kraju, tak jak mój wuj wrócił, czy pozostać za granicą. I Felix Konarski został w Stanach Zjednoczonych. I po 25 latach odwiedził groby na Monte Cassino, odwiedził cmentarz Monte Cassino i wtedy powstała czwarta zwrotka Czerwonych Maków. To taka geneza powstania Czerwonych Maków. Może jeszcze, czy już? Dobrze, ja przepraszam, to w takim razie ja usiądę. To bardzo proszę.
Przedstawić
nam. Bardzo proszę.
Proszę.
Już dowiedzieli się genezy, więc... Dziękujemy młodzieży pięknie. Jestem bardzo wzruszona, bo naprawdę cudownie. Tak jak powiedziałam, tą czwartą zwrotkę to dopiero powstała później. Mamy tu trzy piękne zwrotki. Ale jeszcze taką ciekawostkę powiem, że Czerwone Maki na Monte Cassino w czasie komuny grane były na wielu uroczystościach takich do tańca. I muszę powiedzieć, że no niestety nie było to mile widziane i bawiono się przy tej, czyli profanowano żołnierzy, którzy szli z drugą armią generała Anversa i ich czyny. To tak na marginesie, żebyście też wiedzieli, że tak było. To czy ja mogę, czy pani teraz, bo nie wiem, bo to do tych czerwonych maków, bo to tyle tych maków czerwonych jest namalowanych, także pięknie.
My do maków jeszcze wrócimy, a teraz chciałam tak powiedzieć, że poezja jest bliska naszym uczniom i nasi uczniowie właśnie w tej chwili chcieliby zaprezentować wiersze, które sami ułożyli, także zapraszam.
Bardzo proszę.
Róża Trybulska, bez miłości. Czy wiesz, jak się czuje człowiek bez miłości? Nie ma do kogo chodzić w gości. Smutny jest całymi dniami i nocami. Proszę, pomóżcie mu, kochani. Poradzić sobie w życiu nie umie. Nawet najprostszej rzeczy nie rozumie. Nie ma do kogo o pomoc się zwrócić. Chciałby jak najszybciej do domu wrócić. On też pragnie być kochany, dobry i lubiany. Miłość potrzebna jest, aby żyć, by w samotności nie tkwić dziś. I jeszcze drugi wiersz, który zaraz Państwo usłyszycie, napisałam po tym, jak razem z rodzicami i siostrą pojechaliśmy do Warszawy, do Belwederu, aby oddać hołd tragicznie zmarłemu prezydentowi na uchodźstwie Ryszardowi Kaczorowskiemu. Ta tragedia, która stać się nie miała, tylko Matka Boża o tym wiedziała. Ta tragedia, co tyle bólu i cierpienia nam przyniosła, może coś dobrego od nas wyniosła? Ta tragedia, przez którą wszyscy płaczą, nawet dzieci ze smutku już nie skaczą. Ta tragedia, gdzie zginęło tylu ludzi i już słońce ich nie zbudzi. Ta tragedia to narodu płakanie, też w moim sercu na zawsze pozostanie.
Arleta Dybczyńska, Klucz Potęgi. Klucz potęgi nie otwiera drzwi domowych, nie otwiera naszych serc. Zawiera wiedzę, której użyjemy, by otworzyć oczy na świat. Niewola to praca bez światła wiecznego, bez poezji. Żadna siła nie uczyni człowieka ani wielkim, ani mądrym tak, jak czyni to praca. Nauce nie warto się opierać, nie boli, nie rani, lecz uczy nas żyć, unosić się wśród ludzi.
O, Robertko, dla ciebie. Dla ciebie duszę sprzedałbym. Dla ciebie śmierć pokonałbym. Dla ciebie życie swe oddając. Dla ciebie uśmiecham się, umierając. Dla ciebie wyrzekam się przyjemności. Od ciebie pragnę jedynie miłości. Drugi wiersz to zmiana. Bo czasem coś się zmienia. Wygasają dawne pragnienia. O mądrości, sławie, nieprawnej miłości. Zostają tylko marzenia o wolności. Wyrwania się z kajdan społeczności. Z szarości dnia codziennego, nawet jednym drgnieniem niezakłóconego. Bo czasem coś umiera, człowiek się w pustce poniewiera i nie chce już nawet wolności, nie chce miłości. Bo czasem coś się odradza i stare z nowym znów się zgadza. Nie jesteś już taki sam, lecz w tych samych stoisz bram. I z czasem wiesz, że ta nowa dusza do budowy muru się zmusza. Na mnie jest otwarta, zniszczona w swym przekonaniu, uparta.
Ja zapraszam teraz tutaj do nas na środek Emilkę Jarocką, która nam zagra utwór Fritza Kreislera Piękne Prostory.
Thank you.
zdanie, ponieważ wiem, ile to trudu jest, żeby wyćwiczyć tak pięknie melodię. Naprawdę cudownie, bo moich dwoje dzieci chodziło do szkół muzycznych. Córka została kompozytorem, dzisiaj jest właśnie. I wiem, ile to trzeba zachodu, naprawdę ile to ćwiczeń z mozolnej pracy. Także gratuluję z całego serca. Naprawdę.
Poezja może jest bliska również naszym nauczycielom. Chciałabym prosić panią Asię Dawidziu, żeby również zaprezentowała nam swoje wiersze. Tylko nie mam się czasem. Wiersz, który powstał dzięki tej szkole. Ojczyzna. Imię twoje spiżem się w dłonie wciska, łzami krwią. Słyszę kroki stóp w oficerkach, lewa, prawa. Jesteś zaklęta, szalona, bliska tak. Czuję, jak oddychasz. Moja ty. Biało-czerwone. I wiersz poświęcony Ojcu Świętemu. Wędrowiec. Bez rzeki słów nie napisać o tobie wiele, tylko pójść tą drogą, zwyczajnie pod prąd. Księgi zostawić za sobą, spory na godzinę wiele. Sercem odczytać ścieżkę i las, świat w węzełku zmieścić. Milczące zdumienie, pamięć wędrowca, przebudzenie odwagą spotkania. Widzieć Boga w człowieku.
Janka przygotowała nam jeszcze jeden utwór, także jeszcze raz ją prosimy. Będzie to utwór Oberta z Henryka Wieniawskiego.
Kocham muzykę bardzo. Też kiedyś chodziłam, uczyłam się, ale nic z tego nie wyszło. Troszeczkę możemy porozmawiać. Jeśli was interesuje, moi kochani, to z miłą chęcią. Powiem, żebyście zapamiętali tą datę jeszcze raz, bo myślę, że na koniec zadam pytanie do uczestników młodszych tego wydarzenia. I ten, kto odpowie prawidłowo, otrzyma ode mnie niespodziankę. Także słuchajcie dalej. Może teraz powiem jeszcze, no powiedział pan profesor, żeby dużo o historii mówić, ale to jest no niestety bardzo ważne, żebyśmy budowali tradycje, przekazywali ten most pokoleń, żebyśmy razem, prawda, budowali, żebyśmy przekazywali młodszemu pokoleniu. W związku z czym powiem jeszcze może taką króciutką też genezę powstania drugiego Korpusu Wojska Polskiego, ale dosłownie w paru zdaniach, żebyście zapamiętali. Nie będę się rozwodzić tak dużo jak pan profesor, króciutko. 1 września 1939 rok. Napad Niemców na Polskę, prawda? Z drugiej strony 17 września 1939 napad Związku Radzieckiego od wschodu. Wtedy pan generał Anders jest na wschodzie we Lwowie. Dowodzi brygadą, Nowogródzką Brygadą Kawalerii. Od 12 września dowodzi operacyjną grupą kawalerii. I co się dzieje? No, przypadek chciał tak, że niestety został ranny i był w niewoli sowieckiej, bo to było na tych terenach, poszedł do niewoli sowieckiej, do więzienia we Lwowie. Później przewożą go do więzienia, centralnego więzienia NKWD na Łubiance w Moskwie i siedzi tam w tym więzieniu. No i co się dzieje dalej? No Katyń, 1940 rok, Katyń. Z rozkazu Stalina w tył głowy zostało zgładzonych ponad 20 tysięcy oficerów polskich w Katyniu. No i następna data, co się dzieje, 41 rok, 30 lipca, generał Sikorski, Władysław Sikorski na zachodzie organizuje spotkanie z premierem Anglii, Churchillem, z ambasadorem majskim radzieckim i z ministrem Edenem po to, żeby podpisać układ dyplomatyczny, żeby wypuścić w przyszłości generała Andersa, który jest osadzony w tym więzieniu w Moskwie. I żeby wypuścić miliony ludzi, którzy w Związku Radzieckim również są uwięzieni. No i na mocy tego układu, podpisania układu z 30 lipca 1941 roku, nic bez przyczyny się nie dzieje, prawda? Nawet i w historii. Tu jest właśnie ta przyczyna, że podpisany ten układ spowodował to, że wypuszczono pana generała Andersa, miliony ludzi, które były osadzone właśnie tam na terenie Związku Radzieckiego, zostało również wypuszczone na mocy amnestii i wtedy z tych ludzi generał Anders zaczął organizować drugi korpus Wojska Polskiego. Pod dowództwem generała Andersa powstał. Bardzo były wielkie trudności z wyżywieniem tych ludzi, z dostarczeniem sprzętu dla tych ludzi. Tym jeszcze na terenie Związku Radzieckiego jakieś były takie przypychanki pomiędzy Polakami a Związkiem Radzieckim. Wtedy postanowiono, że część tych ludzi, tej armii, wyeksmituje się przez Bliski Wschód do Afryki i stacjonowały te wojska właśnie tam w Afryce. Dopiero w 1943 roku, w grudniu, wojska znów przetransportowano do Włoch, z Afryki do Włoch. I dopiero jak te wojska zostały przetransportowane do Włoch, wzięły udział pod Monte Cassino, szły przez cały szlak bojowy aż do Bolonii. To tak może pokrótce, żeby zapamiętać, nie chciałabym wszystkich wymieniać miejsc, ale to najważniejsze, że bitwa pod Monte Cassino 1944 rok 18 maja dwie linie Gustawa, linia Hitlera i później wypuszczenie pana generała Andersa z Łubianki w Moskwie z NKWD, wypuścili go. To te dwa miejsca, żebyście pamiętali. A teraz może jeszcze przejdę do pamiętnika, bo to jest właściwie tu spotkanie zorganizowane po to, żeby przedstawić ten pamiętnik i tych ludzi, którzy tu się wpisywali. Są tu wpisy, tak jak już wspomniałam, słynnego refrena Czerwonych Maków, poety, który napisał Czerwone Maki, Feliksa Konarskiego. Jest wpis pani Renaty Bogdańskiej, przyszłej żony generała Andersa. Jest wpis samego generała Andersa, można odnaleźć. Jest piękny marsz drugiego korpusu wojska, drugiego korpusu 12 Kompanii Geograficznej, tej, której był szefem mój wuj. Można nawet zagrać tą kompanię, bo są i nuty, tą muzykę, bo są i nuty tutaj. Może jeszcze powiem, że z tym pamiętnikiem, a oryginał tego pamiętnika wygląda właśnie tak, bo go przywiozłam, żeby wam pokazać, że nawet był na pół biało-czerwony, o, tak jak nasza flaga, biało-czerwony, tylko już tego nie zrobiłam. A w ogóle to jest zupełnie tak samo replika tego pamiętnika. Także on tak wyglądał, był czarny, ja tylko zrobiłam okładkę, żeby był taki, chętnie go do ręki, żeby można było wziąć. No i tak jak wspomniałam, no wuj wrócił do Polski, chociaż wpisywali się tutaj z drugiego korpusu Wojska Polskiego żołnierze, że Lwów czeka, no i nie doczekali Lwowa, bo wyjechali za granicę. Dużo ludzi wyjechało do Stanów Zjednoczonych, to dla młodzieży, do Australii, do Kanady i najwięcej zostało w Londynie. Może przejdę teraz jeszcze do jednego wiersza, bo jest jeszcze jeden wiersz tutaj, który zamieściłam też patriotyczny, a skoro jest to spotkanie patriotyczne, to jeszcze ten wiersz jeden dla was przeczytam. Wrócili, wybrali ojczyznę, bo tak jak mój wuj akurat wybrał i wrócił, prawda? Wierni żołnierze, ochrzczeni bojowo, walczyli w gardzie wroga. Z jednej strony szumiało morze, z drugiej niepokoił Tobruk. Cienie żołnierzy w labiryncie pocisków ognia rzeźbiły swoje ciała i chłodnym potokiem szli, jakby ślepi pod młyńskie koła, rozsypując potłuczone dusze, by popłynęły bez zbędnych słów, bez grzechu pychy, lśniące jaskrawo do nieba. Wielu usnęło z honorem, uparci przeszli tułaczkę, zmagali się z losem, by w spłowiałych mundurach zagrać główną rolę w tym okupowanym dramacie malowanym na diabelskim płótnie potężnego obrazu widowiska płonącego klasztoru na Monte Cassino, by w końcu przejść jako jasnowłose anioły przez ciepłą Italię i jako ofiarne ptaki dofrunąć do kraju, do umiłowanej Polski, do gruzów niezłomnej stolicy. Mogli wybierać, mogli wyjechać, pozostać, lecz bardzo tęsknili, płakali i powrócili. Dojrzalsi i trwalsi, bo bardzo kochali, wybrali ojczyznę. Dziękuję. I czy jeszcze, tak, jeszcze może taki krótki wierszyk o miłości, bo przecież miłość jest najważniejsza. Piękno, dobro i miłość. Zawsze tego uczył nas Jan Paweł II. Tu pani też piękny wiersz dla Jana Pawła II przedstawiła. Mówił, że ponad wszystko właśnie miłość, miłosierdzie, żebyśmy byli wzajemnie dla siebie dobrzy. I to jest najważniejsze. Może tak o jesieni, może to nie będzie taki, wiecie, ale nadchodzi nowa jesień. Przynosi smutek uśmiechów. Na ścieżkę spadają pożółkłe liście, które pragnie zasuszyć by zachować cząstkę nagiego drzewa. Utrwalasz na fotografii pamięci trochę w bólu utęsknione chwile. Pod niebem widzisz klucze ptaków. Na ziemi, w parku, śmierć skutego lodem źródła. A my, uskrzydleni, wędrujemy. Bez rękawiczek, bo zapomnieliśmy. Jest w nas niegasnący kochanek, który diamentowy karnawał zesłał, by posłuchać wzajemnego bicia serca, dotknąć naszej nocy wiosennej. Nie otwieramy ust, nie wypowiadamy słów, fascynując się zapachem barw i naszą miłosną poezją. Jak promienne ptaki unosimy się do raju na naszych wierzchowcach ognistych, tonąc w obumarłych kwiatach. I jeszcze jeden na koniec o miłości, ale nie mogę go znaleźć. O miłości. Tu jest dużo właśnie o miłości, o różnych takich sprawach patriotycznych i tak dalej, ale nie mogę go znaleźć. Aha, jest. Zmęczeni. To jest tak dla takich starszych tutaj osób. Zmęczeni życiem. On i ona. Idą ulicami miast. Trochę smutni. Polnymi drogami wędrują. Słabsi. Wracają alejami przeszłości. Wspominają pierwszy dzień. I dobre humory. Pod stopami szeleszczące liście. Dotykają obrazów dalekich, by z tęsknotą powrócić do nutki, która czuje dotyk tajemnej przyszłości. Zmęczeni życiem, on i ona pragną razem zgasić swoje świece. Dziękuję. Teraz przejdę do prezentacji szybciutko tych obrazów i będziemy wręczać nagrody dla młodzieży. Ale z każdego rozdziału taki jeden krótki wierszyk, więc z ostatniego rozdziału pukam do serc, bo chciałabym zapukać do każdego serca i do was, moi kochani, żebyście talenty swoje rozwijali. Tu pięknie młodzież. To są wasze wiersze osobiste, piszecie, tak? No to wspaniale, żebyście rozwijali swoje talenty, a być może, jak już będziecie starsi, a może wcześniej nawet, to będziecie też prezentować swoją twórczość dla innych, dla młodzieży. Także gratuluję z całego serca, naprawdę. Orle wskrześ ducha, ofiarny ptaku nasz orle. Polska potęgo, który od lecha szybujesz i nosisz królewską koronę. Broń nas od stepowej wiedzy. Szybuj mądrze, nie zgub korony piastowej. Potężny, drapieżny orle, kuźnio dziedzictwa przodków, przebij umysły, by doczekali dziedzica. Ofiarny, ptaku nasz orle, szybuj wśród naszych dzieci. Odnów oblicze ziemi. Ofiarny, ptaku nasz orle, trzeba cię przysposobić do ciężkiej drogi z ojcowskim błogosławieństwem. I tym akcentem, żeby nie przedłużać, żeby nie zanudzić, pokażę jeszcze kilka obrazów moich. Chciałabym wręczyć dla pani dyrektor właśnie tą poezję. I moi kochani, będziecie mogli sobie przeczytać, bo będzie w bibliotece na pewno. Powiem jeszcze, że jeszcze jest poemat dla Chopina, bo jest rok chopinowski. Napisałam poemat dla Chopina. Napisałam dwie twarze poemat. Dla młodzieży, to jest wyłącznie dla młodzieży, bo tak jak tu jest pokazane, drogowskaz człowieczeństwo, jak mamy dojść do człowieczeństwa? Poprzez dobrą drogę, bo mamy ciągle wybierać, całe życie musimy wybierać. Dobro, pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy prawdą a kłamstwem, wolnością, zniewoleniem, pięknem a brzydotą, miłością a nienawiścią. I mamy na końcu, jak już dorośniemy, prawda, już będziemy dorośli, wybrać rodzinę i stać się prawdziwym człowiekiem dojrzałym, czyli wybrać człowieczeństwo. Zachęcam do poczytania tego poematu. On jest trochę filozoficznie napisany, ale może coś tam odkryjecie dla siebie. Zapraszam do poczytania. I poemat dla Chopina to jest w hołdzie z okazji 200-lecia urodzin największemu z polskich artystów, Fryderykowi Chopinowi, jako wyraz wdzięczności i uznania dla wkładu do dziedzictwa kulturowego dla Polski i świata. Napisałam ten poemat i tutaj rekomendacje napisał sam pan profesor Stanisław Moryto, rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, z którym współpracuję. I pan przekazałam dla Uniwersytetu Muzycznego dwa moje obrazy. Namalowałam Ignacego Paderewskiego i jeden pozostał właśnie w Warszawie, a drugi do Białegostoku prawdopodobnie trafił, bo tak mi powiedział pan właśnie Moryto, rektor, bo tu jest filia w Białymstoku. Także myślę, że i ta koleżanka, która się uczy, na pewno tam gdzieś będzie na pewno się uczyła dalej w tej chwili białostockiej. Może jeszcze taki fragmencik z tych wierzb, bo te wierzby na Mazowszu spowodowały to, że tak szumiały pięknie naszemu Chopinowi, że pisał tak wspaniałe, na podstawie po prostu tych przeżyć własnych, komponował tak wspaniałe dzieła. Mazowieckie wierzby. Mazowieckie wierzby dumnie stoją w szeregu, odważnie spoglądają w chmury. Czasem chwytają słoneczka promyczek, który przez małą chwilę pieści poranną mgiełkę i stopniowo polną drogę odsłania, malując jakby pędzlem płaczące wierzby. Te dostojne, rosochate, te, które snują debaty i spory o prawdę historii i szumią pięknem mazowieckiej przyrody, w świat przenosząc artystyczną patynę melodii Chopina. W żelazowej woli z echem burzy w liściach grają kropelkami deszczu i z powiewem wiatru unoszą muzyka skąpanego w swoich mazurkach. Geniusz przechadza się po parku z dzieciństwa i z kunsztem utrwala obrazy niezapomnianej tamtej wiosny. Przysiada na ławeczce w parku i czarującym zapachem ukochanych wierzb i kwiatów oddycha. Nieśmiertelny niszcz epok, muśnięciem palców pieści fortepian, przenosząc dźwięki walców, mazurków, nocturnów, polonezów do wielu krajów świata. Bawiąc się grą, ukazuje piękno krajobrazów wsi polskiej, a stare, rozochate wierzby, kołysząc jego duchem, cichutko nudzą. Kochany Fryderyku, graj nam, graj i żyj z nami, a my z twoją muzyką przez następne wieki. To był taki pierwszy wiersz, a poemat jest całość, także można czytać dużo jeszcze. Także...
Teraz przejdę do tego, no właśnie, nie wiem, wyłączone.
Nie chciałabym popsuć, więc nie wiem, może pan znaczy?
A może przed tym, co Ale teraz czy ja tutaj dobrze się... Administrator musi się włączyć.
Jest.
I teraz zrobimy tak.
To już jest, pojawił.
A, jest pamiętnik. Ale dlaczego ja chcę powiedzieć? I to jest właśnie ten pamiętnik. Tak? I gdzie tu się przechodzi dalej?
U góry, w prawo, w lewo. Niżej, tym pasem.
Nie widzę.
A
skała, to jest tego. Dobrze. To zamykamy to. I powiem tak. To jest mój pamiętnik, który pokazywałam. Z tym pamiętnikiem nie wspomniałam tutaj jeszcze księdza Peszkowskiego, który był też w drugim korpusie Wojska Polskiego i byłam na jego pogrzebie i ksiądz Peszkowski wpisał mi się do tego pamiętnika, słowo wstępu napisał i popamiętam mojego wujka. I właśnie chciałam, ale no nie wiem o co chodzi. No nie wiem dlaczego. To może powiem jeszcze i nie będę już wracać, zanim po prostu ktoś pomoże, to powiem jeszcze tak, że słowo wstępu napisał ksiądz Peszkowski i tak ładnie mi napisał w tym pamiętniku, ja zacytuję, bo napisał mi tak. Cieszę się ogromnie, że pani Krystyna Górniak, wydając pamiętnik swojego wujka, wypełnia swoisty testament Ojca Świętego Jana Pawła II, jaki nam pozostawił w swojej książce Pamięć i Tożsamość. Powiem jeszcze, moi kochani, jak wam nie za długo, ostatnie zdanie, że Jan Paweł II również był na Monte Cassino i 17 maja, może pan pomóc? 17 maja odwiedził Monte Cassino 1979 roku i wtedy wygłosił homilię, a tu dwa zdania z tej homilii zacytuję. Tak wtedy powiedział. Jakże daleką i okrężną drogą szedł żołnierz do Polski. Kierowała nim świadomość słusznej sprawy. Bo przecież taką właśnie słuszną sprawą było i nie przestaje być prawo narodu do istnienia, do niepodległego bytu, do życia społecznego, w duchu własnych przekonań narodowych i religijnych tradycji, do suwerenności własnego państwa. Także już zakończyłam, jeszcze tylko pokażę te zdjęcia. I chciałabym przekazać książkę, jest pan przyjdzie.
Może jeszcze chwilkę zanim się tak? Tutaj te zdjęcie pokażę.
To może jeszcze wręczymy młodzieży.
Ale ja tylko chwilkę, bo to jest rzecz ważna. Bo tak i profesor Dobroński mówi, i pani Górniak o tym, że dzieci muszą się uczyć. A nasz przykład pokazuje, że podróże kształtują.
Zgadza się.
My spotkali się w Warszawie przypadkiem. Tak. To by tego spotkania nie było. I tak ważne jest, żeby jeździć, zwiedzać świat, zacząć od swojego miasta, od swojej stolicy, od swojego kraju i poznawać ludzi. Bo to pozwala nam rozwijać się. I nikt z nas nie wie, czy będzie w przyszłości pisał wiersze, czy będzie malował, czy będzie tworzył muzykę. Bo to nie zawsze można przewidzieć. Niektórzy mają do tego predyspozycję, niektórzy nie. Ale spotkania właśnie z takimi osobami, jak pani Krystyna, pokazuje, że warto szukać. To nie wiadomo, co w nas drzemie. Ja się przeraziłem, że Róża pisze wiersze, bo myślałem trochę o jej innej przyszłości niż tylko o wierszach, ale przykład pani Krystyny pokazuje, że można być człowiekiem sukcesu i...
Dziękuję.
I do tego uzupełniać to wierszami i malarstwem, także... Wiele tutaj drzemie w naszej młodzieży możliwości i spotkania z żywymi osobami, bo to, co jest najgorsze w szkole, to uczniowie myślą, że No skoro Mickiewicz, Słowacki, Nowin, no to wiesz, oni już nie żyją, no to kto ma pisać te wiersze? No właśnie żywi ludzie piszą. Tacy jak pani Krystyna, to jest normalny, żywy człowiek, umie napisać wiersz, umie się tym cieszyć, umie pięknie recytować i z tego trzeba
brać. I przyjechać do szkoły.
I przyjechać do jego stopy, żeby trafić do nas. Tak. W takich niepowtarzanych okolicznościach. Także tak samo znalazłem. Każdy ma w sobie jakiś potencjał. Trzeba mieć tylko odwagę, żeby
to rozwijać.
Każdy może coś ciekawego zrobić. I czekamy na te pomysły.
No,
no i przechodzimy do zdjęcia.
I fajnie rozwijać pod okiem tak wspaniałych tu pedagogów. No naprawdę wspaniali pedagodzy. Także rozwijać tylko talenty i tak jak pan powiedział, budować coraz więcej wokół siebie tego dobra, piękna, bo to jest, Czechy jest kultury i dla kultury. Każdy z nas tam ma w sobie jakąś kulturę, bo jest wychowywany w domu, w jakiejś tradycji. Dlatego myślę, że jak zakończymy już to, to jeśli nie piszecie, to może będziecie pisać jakieś kroniki rodzinne, bo to własna historia. Będziecie wklejać zdjęcia, pisać kroniki. Bardzo zapraszam i zaangażujcie się może w to. Kroniki, tutaj widziałam piękne kroniki szkolne, no piękne, wspaniałe kroniki, także to już jest też historia dla szkoły. No i tacy wspaniali ludzie jak pan Ryszard Kaczorowski, no to już w ogóle. A tu byłam właśnie na pogrzebie księdza Peszkowskiego i tam było dużo ludzi i chcieli ten pamiętnik, bo to byli różnie starsi ludzie i chcieli właśnie ten pamiętnik. O, i widzicie, w Świątyni Opatrzności dwie panie, jak zobaczyły pamiętnik, to aż go dotykały ręką, że taka drogocenna rzecz. A byłam w Milanówku w szkole i w gimnazjum i tam była jedna pani, która znalazła wpis swojego ojca tutaj. Wzruszyła się i zaczęła płakać. Od razu wzięła pamiętnik i zaczęła płakać. Także tak to wygląda historia nasza. No to jest Bitwy generała Andersa. To jest książka, którą też tu przywiozłam i chciałam tak przynajmniej pokazać, bo napisał ją pan profesor Polak, Bogusław Polak, który po prostu był ze mną w Londynie. I tam w instytucie w Londynie promowałam pamiętnik, on promował właśnie te bitwy generała Andersa. I będą zdjęcia, to zaraz pokażę za chwileczkę. Jeszcze tylko pokażę taką książkę, którą generał Anders napisał Juliusz Englert. To pan, który szedł też tam, jest adiunktem teraz pani generałowej Anders. Był u mnie gościem w domu i wpisał się w tą książkę, przywiózł mi w ogóle tą książkę na pamiątkę. I właśnie bo byłam w Londynie, on przyjechał do Polski i przyjechał do mnie też. To teraz jeszcze dalej. A to jest uchwała Senatu o tym, o czym mówiłam w 2000 roku. Siódmy rok generała Władysława Andersa został po prostu ogłoszony rok i to zmobilizowało mnie, żeby ten pamiętnik wydać. Ta data. A tu jest o Wolną Polskę. Na temat tego spotkania w Londynie ukazało się w Dzienniku Polskim informacja dwukrotnie właśnie o tym, że tam u góry jest pan profesor Polak, niżej ja, że właśnie przyjechaliśmy i promowaliśmy właśnie te dwie książki. A tutaj, by nie zapomnieć, bo jak byłam, przekazałam ryngraf dla Polonii, a takich ryngrafów już ponad 50 przekazałam dla różnych instytucji, tak w świecie i w Polsce, ufundowanych przeze mnie. Także tu jest właśnie takie jeszcze wspomnienie o tym, jak przekazuje też ryngra. I siedzi właśnie ten na dole po lewej stronie pan Mazurek z małżonką. No tu są ruiny tego klasztoru, znalazłam takie zdjęcie i to zdjęcie też jest w pamiętniku. No tu jest w przygotowaniu tego pamiętniku składam podziękowanie między innymi marszałkowi województwa mazowieckiego, panu Struzikowi, bo pod patronatem pana Struzika ten pamiętnik wyszedł. Również pod patronatem Instytutu w Leśnie, doktora Taroneckiego, no i Radia Warszawa. Tutaj Biblioteka w Polsku w Londynie przysłała mi podziękowanie za przekazanie właśnie książek, pamiętnika i wielu innych tam jeszcze rzeczy. To jest właśnie od nich podziękowanie. A tak wyglądał ten ryngraf pięknie, który przekazałam. No to jest przekazanie tego ryngrafu, to może zamkniemy to i może następne, nie wiem, ja, o nie. Jeszcze raz. Nie? Mhm.
Dobrze. I teraz może pokażę, tak jak mówiłam, że byłam w tym w Londynie, to pokażę jeszcze z Londynu. O. Może tu. A gdzie z czarnego? Tutaj? Aha, dobrze. Aha. A, na to zdjęcie. No, powiększyło. Dobrze. To jest spotkanie, ale teraz nie wiem, co mamy. To jest spotkanie właśnie w Londynie. Tu siedzi pan, o, tutaj siedzi pan profesor Pola, który słowo wstępu napisał. Tu siedzi Mazurek i moja córka. Też była ze mną. Moja córka właśnie, co mówiłam, że jest kompozytorem. Tu przekazuję właśnie ten ryngra. Ale gdzie to ma? Aha. No właśnie nie idzie. No nie idzie. No ale to koniec jest. No coś tutaj nie umiemy tym komputerem, trzeba było na moim. Troszeczkę poszło, no ale tak. Gdzie? Nie ma tej środki.
To się właśnie może dziękuję, jak się
przyjdzie. Nie, nie.
Proszę tam chłopce widok.
Proszę. No niech pan patrzy, no przecież to jest niemożliwe. Prawda, że nie będzie? No.
No,
ale jak przesunąć?
No, tak coś pan tam chce.
No, trzeba pójść na
ustrzydło. Proszę bardzo, to jest pan generał pan Juliusz, adiutant pani generałowej obecny, u mnie w domu, tutaj z moim mężem, także to się nie da ukryć, mojego męża. Tutaj właśnie mi przekazuje książkę i wpisuje się. O, i te obrazy moje tam, moje obrazy namalowane, widzicie przy okazji. Tak, jeszcze tu mam jedno zdjęcie chyba z panem Juliuszem. On też jeździ po Polsce i też odwiedza szkoły. Myślałam, że tutaj był kiedyś, ale jak nie był ojca, też tutaj z panem Juliuszem. Tak, to już mamy to zaliczone. Biblioteka robię to za dużo zdjęć tego ucisku. Dobrze, to skończymy. Widzieliście, że byliśmy w tym i może jeszcze tylko obrazy puszczę. Dwie twarze. Proszę bardzo, zobaczcie dwie twarze. O. Jak to da się robić?
Nie, musisz każda otwierać i
zamknąć.
No
myślę.
Tak, ale to nic nie daje, że to jest zobacz.
Małe.
No. Ja mogę?
Tak, to już jakby pani dała
przejmę.
Tak. Tutaj niektóre z tych są właśnie, przywiozłam chyba sześć tu, ale pozostałe są jeszcze, o jest ten obraz z góry. Tak, to z tych dwóch twarzy. Nie, to tak
wyobraźnia.
Tak, wyobraźnia, to z wyobraźni. To co po prostu czuję, tak, zdejm zasłonę z twarzy i miej jedną twarz. Taka jest po prostu przesłanie tego poematu. Żeby nie mieć dwóch twarzy w życiu, tylko jedną twarz i patrzeć sobie w lustro tą twarz i zawsze myśleć, że się powinno mieć jedną. No to człowieczeństwo to już mówiłam, tak, ten drogowskaz. O, jak masz brzydką twarz, zasłonę na oczach, to brzydko wyglądasz. To jest takie właśnie przesłanie. No, tu są te dwie twarze. No bo właśnie wszystkie moje, że tak powiem, wiersze i poematy sama ilustruję. Staram się, żeby to i były moje zawarte, moje fotografie, które wykonuję. No tutaj może nie pokażę, bo też wystawy fotograficzne organizuję. Organizowałam wiele wystaw, bo byłam wiceprezesem Mazowieckiego Towarzystwa Kultury i robiłam wystawy również i w Łazienkach, w różnych miejscach Warszawy i poza Warszawą. Także. No tu jest ten obraz, że płaczemy nieraz ciężko, no bo mamy trudne czasy, trudne, ale zawsze bądźmy uśmiechnięci. Nie idźmy taką drogą, żeby mieć takie złe twarze, tylko idźmy dobrą drogą. Taka jest puenta całego tego poematu. No, brzydkie twarze. A tu już mamy ładniejsze, już się ubieramy, już jesteśmy radosne, już zakładamy kapelusz. No i takie przesłanie. No, a tu już rodzina. Nam tam gdzieś dziecko kpili, prawda, jak jesteśmy dorośli. Zdejmujemy już tą zasłonę z oczu. O, no i tak. No, dobrze. To może już i zamknę. O, ten, po kolei tak. Już już tak polecili, zobaczyć. No, po kolei. To jest tutaj jedno. To samo poleci. Dobrze, to już teraz macie okazję zobaczyć. Akurat te dwie małe są tutaj zgody. Dla dzieci też namalowałam kiedyś tam. No, tak dużo portretów, to trochę się odbija na mnie bardzo. Jak robiłam, widzicie, o ten portrecik mojej córki też tu jest na oknie. A to taka cała seria właśnie namalowanych takich właśnie żywych, takich mocnych w tym momencie, kiedy się czuje coś takiego agresywnego. Tutaj chyba ten drugi o też jest.
Ramzes
XII. To co się wyobraźni tam człowiek. Ja to tak próbowałam mojego męża. Większość jest akrylem namalowana lub te są namalowane farbą akrylową, a te... pastele też. Tu są pastele i węgiel, a to jesień. Kilka jest takich jesieni. No. Jesień życia, tak jak przeczytałam właśnie. Idziemy i zapominamy rękawiczek nagle, bo już jesteśmy w tej jesieni. A to moja Krzysia też namalowana i łamała z Zagry. A to jest właśnie Ignacy Jan Paderewski przekazany do uniwersytetu. A to moja Krzysia też namalowana z gitarą, bo ona jest gitarzystą rządzową. Zresztą najlepszą gitarzystką. Zapraszam, jak będzie w Białymstoku. Tak, byłam chyba 2 lub 3 razy w Białymstoku grałam. To zimna, akrylem. A to już taka martwa natura. O, tu jest ta martwa natura, jeden obrazek malutki na ognie. Ta martwa natura. No, różyczka. O, różyczka. A, tutaj to nie wiem, czy to może być. A, dobra, tak. No to co? Zamknijmy?
Kontrola.
Trochę. O, tu mamy też taki.
Cenzura.
Tu jest miłość, przekazanie miłości wzajemnej. Tak. O kurczę, nie to Dobra. To już było. A to mój syn, namalowałam syna mojego, Patryka. A mój mąż.
Możemy gwiazdki policzyć.
A to tak.
To też mąż?
Nie, no to jest malarstwo. No, obrazeczka. Moje dzieci. Moja Krzysia. Mój Patryczek, jak był mały. A jeszcze drugi raz Krzysia. No, to takie młodzież, no to już było. Ja chyba koniec, nie będziemy wszystkich przed tego. No. Tyle co można, no. Dobrze. To bardzo miło mi było gościć w szkole numer 11. Cieszę się, że mogłam się z Wami spotkać, moi drodzy, i dziękuję Pani Dyrektor, dziękuję tutaj Panu Przewodniczącemu Komitetu Rodzicielskiemu za to, że przybyłam do tej szkoły pięknej, z tradycjami przede wszystkim patriotycznymi. I zadam pytanie na koniec, bo powiedziałam, że zadam pytanie. Mam jeszcze wręczyć chyba nagrody. No, ja pamiętam. Zadam pytanie i wręczę upominek. Proszę, kto odpowie? Proszę powiedzieć datę bitwy pod Monte Cassino, dokładną. I powiedzieć mi, jakie były linie umocnień. Ojej, jaka młodzież pilna. To teraz może zrobimy tak, na kogo wyjdzie na tego Benz. Policzę do 10 po kolei, bo trudno mi jest powiedzieć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, na ciebie weszło.
To bitwy pod Monte Cassino od 11 do 18 maja 1945 roku i to była linia Gustawa i druga linia Hitlera.
Brawo! Brawo! Ja jeszcze bym chciała Ci się wpisać, także wpiszę Ci się do tego pamiętnika, dostaniesz ode mnie pamiętnik. No pięknie żeś tutaj, naprawdę jesteś, no zasłużyłeś. Może historię kochasz i będziesz historykiem? Mój syn też, powiem Ci, tak wszystko umiał z historii, że ja nie wiedziałam, skąd on to wiedział. I ukończył właśnie na uniwersytecie Wydział Historyczny. Wręczam Ci, poczekaj, to Ci później wpiszę, jak podejdziesz do mnie. Gratuluję. Wszystkiego dobrego. Można się historię ukończyć i robić coś innego. Można ukończyć politykę, malować, można pisać, no można służbą zdrowia się zajmować, jak ja 30 lat w służbie zdrowia pracowałam. Także można. I teraz jeszcze każdemu chciałabym wręczyć po dwie zakładeczki uczestnikom. Mam takie zakładeczki z wierszykiem jednym moim. I każdemu wręczymy zakładeczkę. Aha, tu są. To może uczennica, proszę bardzo, rozdaj po dwie zakładeczki, dobrze? Każdemu. I może rozdaj jeszcze moją wizytówkę. Proszę, rozdaj, albo koleżanka. Rozdaj każdemu wizytówkę. Każdemu rozdaj wizytówkę i po dwie zakładeczki, bo jest dużo zakładeczek, do książki będziecie mieli. Bardzo ja proszę. Jeszcze,
ja właśnie tutaj w związku z tym konkursem, jak widać, te nasze prace dzieci, konkurs został przeprowadzony, czerwone maki pod Monte Cassino i właśnie tym, którzy najpiękniej wykonali pracę, chcemy, żeby pani wręczyła
nagrodę. Bardzo dziękuję, bardzo proszę.
Zapraszamy.
Zapraszamy. Proszę. Pierwszą.
Pomogę. Za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie plastycznym Maki na Monte Cassino pierwsze miejsce zdobyła ex aequo Joasia Ślepowrońska. Zapraszamy Asię. I Żółkiewicz Joanna.
Joanna Żółkiewicz.
Akurat jest nieobecna pani na wyciu, że to jest pierwszą masistką.
Tak. Żółkiewicz, zapraszamy
pani. Pani Joanna Ślepowrońska.
A jest tutaj?
Jest. Proszę cię, Joasiu. Gratuluję serdecznie i życzę sukcesów dalszych sukcesów życzę. Być może, że będziesz malowała, pójdziesz do Akademii Sztuk Pięknych, nie wiadomo.
Tego byśmy sobie życzyli.
Tak jest.
I tutaj na ręce może pani nam.
Tak, bardzo proszę. Dziękuję. No i się gratuluję.
Przekażę już, Asia wie, że będzie.
Pani uczennicy Jolancie Stasieluk, zajęcie drugiego miejsca w konkursie plastycznym Maki na Monte Cassino. Zapraszamy. I również gratulujemy. Na pewno będzie i pierwsze miejsce. Ja ci powiem, że też kiedyś tak brałam udział w szkole podstawowej. I jeszcze Diana Kwarkowska. Trzecie miejsce.
Brawo,
Pani Joasiu. Gratuluję Ci, Joasiu, trzeciego miejsca. I nie ten koziołek, matołek pomagać. Zdobędziesz pierwsze na pewno. Pięknie.
Dobrze. A my chcielibyśmy również, korzystając tutaj z okazji, że jesteśmy wszyscy razem, bardzo gorąco podziękować Pani Krystynie za przyjęcie naszego zaproszenia. Dziękujemy za piękną lekcję historii. Chcieliśmy przekazać pracę wykonaną właśnie przez Asię naszą, tak, uczennicę klasy 4 A, symboliczną różę również.
Ja dziękuję Ci bardzo. Bardzo Ci dziękuję. I Tobie również. A harcerstwo niech się rozwija dalej i patriotyzm kwitnie w tej pięknej tradycjami szkole. Bardzo dziękuję. A ja chciałam przekazać Pani Dyrektor, może tak, dwie książki, wiersze. Pierwszy i drugi tom. Powiedziałam, że te wiersze były na kolanach Jana Pawła II, więc przekazuję te wiersze dla szkoły podstawowej numer 11 na ręce dziękujemy. Pani dyrektor do biblioteki.
Dziękujemy, przekażemy na pewno, tak, aby pani. Wszystkie dzieci mogły
można korzystać, można, dobrze. Dobrze, nowy egzemplarz, proszę uprzejmie. Bardzo proszę. Jeszcze proszę powiedzieć, jakich książek pani nie otrzymała, to jeszcze dam. Bo nie pamiętam właśnie, której pani nie ma. Dwie twarze? Dwie twarze są. Aha, dwie twarze są, tak? Aha. To jeszcze może tą książeczkę dam.
O, nie mamy takiej.
Wiersze bożonarodzeniowe. O rodzinie. O, to można też wykorzystać. Może będziecie kiedyś robili właśnie na Boże Narodzenie. Coś takich wierszyk można wykorzystać. Również, tylko to są dwa.
Dobrze. Dziękuję.
Jeszcze dla pani dyrektor jeden
prezent.
Spotkanie będziemy organizować.
Jeszcze mój obraz, ten z Monte Cassino, gdzie one są. Wyniosłeś?
Nie wiem.
No to tak.
Na zapłacie.
Na
zapłacie.
Tak,
chyba tak.
To poczekaj, tu pałusz, jasno, obok telefonu.
Nie telefon.
Pani dyrektor, z okazji tego spotkania Monte Cassino, takie Monte Cassino moje, na ręce pani dyrektor.
Dziękujemy
bardzo. Proszę. Dla szkoły, dla wspaniałej młodzieży.
Dziękuję pięknie. Mam nadzieję, że uda nam się stworzyć Izbę Pamięci poświęconą prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu i ta praca na pewno będzie tam się znajdowała. Dziękujemy pięknie.
Bardzo mi dobrze.
Dziękuję bardzo. Jeszcze momencik, ponieważ nasze panie tutaj nie ma Asi, tak? Dobrze.
Jeszcze, żeby tak na koniec zareklamować, zobaczcie, to są płyty mojej córki. W Empiku je można kupić. Jak ktoś nie zna muzyki mojej córki, to zapraszam do posłuchania. Jest to bardzo kojąca, spokojna muzyka. Krzysia Górniak. Można kupić, nie wiem, która tutaj będzie u was w Białymstoku, ale myślę, że ta ostatnia płyta Emocje na pewno będzie.
Na pewno zaszczepiła tutaj w nas pani taką chęć poznawania i zdobywania, poszerzania swojej wiedzy. A my również chcielibyśmy na ręce pani przekazać książkę o Ryszardzie Kaczorowskim. Również umieszczona jest historia dawnej jedenastki, wycinki z kronik. Bardzo dziękujemy i liczymy na to, że już pani jest włączona do grona przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 11.
Dziękujemy. Bardzo mi miło, tak jak wspomniałam, znałam pana Kaczorowskiego, na wielu spotkaniach z nim byłam. Na rajdzie katyńskich otwierał wiele razy rajd katyński. Miał w tym roku też otworzyć rajd katyński, bo znam szefa tego rajdu katyńskiego. No i niestety nie udało się, bo ten Smoleńsk
niestety
po prostu tak przerwał pracę. Jeszcze powiem, że wydałam taką ceremonię pogrzebową, ale to z uwagi na to, że prosił mnie Instytut Jana Pawła II, żebym zrobiła płytkę o księdzu Peszkowskim. I właśnie wydałam tą płytkę, ale przykro mi, może innym razem ją zostawię, bo nie mam.
Dobrze.
Bo po prostu już nie mam. Tylko mogę pokazać tą płytkę. Też ją promowałam w Londynie. To tyle.
Dziękujemy pięknie.
Bardzo dziękuję.
Dziękujemy młodzieży, dziękujemy. Możecie już udać się na pozostałe zajęcia. Dziękujemy ślicznie. A nauczycieli, rodziców zapraszamy jeszcze tutaj na kawkę.
Dużo, dużo sukcesów. Dużo sukcesów.
Jeszcze na moment. Proszę.
Dobrze, piszę się, kochany, chociaż.
Ja przekażę te książki do biblioteki, ale na razie na ręce pani Ani która, i pani Asi, które piszą same wiersze, są to moje nauczycielki. Pod kierunkiem tutaj pani Ani również powstaje tomik poezji i na pewno jak wydamy, na pewno poprosimy tutaj.
Dziękuję bardzo. Proszę nie zwracać uwagi, bo te wiersze, które były u Jana Pawła II, na pewno byłyby zmienione później, ale one były i to poszło tak jak po prostu bez żadnych.
Na
tak
pewno były pisane pod
no, kiedyś tam pod wpływ w danym momencie, nawet może dzisiaj by było inaczej napisane, same panie wiecie jak to jest, ale po prostu są. To jest ważne.
No dlatego,
proszę,
kawę, herbatkę, żeby tutaj tak...
Ja poproszę, nie wiem, ale kawa jest czy herbatka?
Herbatka i kawka jest.
To herbatkę poproszę. Poproszę teraz herbatkę.
Ja zmienię.
Bo mnie się tak właśnie już słucha.
Ale powiedzimy w jakimś naprawdę szczególnym.
To ja jeszcze jakieś tutaj kiedyś namaluję, no.
O, już będziemy
proszę. Po czasu nie ma.
A powiesimy w jakimś szczególnym miejscu.
Teraz już jestem na emeryturze, ale jestem w radiu tutaj Białystok i przyjeżdżam do Białego.
Białegostoku z kolei.
To tym bardziej, będziemy. Tak. Bardzo proszę, proszę usiąść. Proszę teraz zakoś na spokojnie. Można.
Czy coś opuściłem?
Tak.
Pani Krysia obiecała, że cyklicznie będzie do nas przyjeżdżać?
Tak. I możliwe, że jak będziemy tacy mili, tacy...
O, to się szkole.
To pani Krystyna będzie nas odwiedzała. Razem z mężem.
O! Dotyczące.
Ona jest przewodnicząca Rady Nadzorczej Rady Białegostoku, w związku z tym jest co miesiąc.
O, ale nawet i trzy razy w miesiącu, a nawet i cztery, ale co miesiąc to już tak obowiązkowo.
No,
to pięknie. Jakąś wniosek. Odpowiedzi na pytanie dotyczące modyfikacji.
Nie wiem, kiedy teraz
będzie. No, ja tylko tam podpiszę dokumenty.
Dobrze, kochani. Tak, ja rozumiem. Proszę. Ale ja sobie wszystko rozumiem.
Proszę bardzo. Tu jest cukier.
Dzieci nie podpisywasz. Właśnie różyczka mnie podpytywała, tak już miało dzieci podpytywały. Krzysia, czy to Krzysztofa?
Tak, zaraz pani powiem. Genezę powstania tego imienia. A właściwie to niech mój mąż powie.
Słuchamy.
Dlaczego jest Krzysia, pani się pyta, Krzysztofa?
Tutaj dzieci mnie podpytywały. Proszę pani, jak to Krzysia, czy to jest Krzysztofa? Jakie to imię?
Proszę pani, tak. Żyliśmy w czasach, kiedy ja jako młody mężczyzna oglądałem często telewizję i tam była Krzysia z Krzepuszka, tak?
Pan Wolodyjowski.
Pana Wolodyjowskiego.
No. I bardzo mi się to imię podobało i jak poszedłem do Urzędu Stanu Cywilnego, do urzędu, żeby nadać imię, to poprosiłem, żeby miała, że chcę, żeby była Krzysia. A ta pani spojrzała w ten swój spis i mówi, nie, proszę pana, nie ma szans, mówi, nie ma takiego imienia. No więc ja mówię, no jak to jest Wiesław, jest Wiesława, jest po prostu Henryka i tak dalej, a nie ma Krzysztof, czy jest Krzysztof, to musi być i Krzysia, nie Krzysi nie ma. Mówię, a jeżeli nie ma, no to jeżeli tamte są imiona, że jest Wiesław, jest Wiesława, to jest Krzysztof, jest Krzysztof.
Bardzo proszę, gratuluję i wszystkiego dobrego
i
życzę.
Pani mówi, wie pan co, nie ma, ale panu zrobi.
I tak się właśnie to imię stworzyło, ale powiem państwu tak. Ale jak już się spotkaliśmy, powiem państwu tak, że miała być Izabela, bo ja wybierałam imiona Izabela. No niestety mój mąż mówi tak, jest Krysia, będzie Krzysia, ale tego nie powiedział, ale tak było. I mówi, żadnej Izabeli tu nie będzie. A że ja miałam złamaną nogę w ciąży, kiedy chodziłam z Krzysią, autentycznie tak było i 2 miesiące leżałam, nie mogłam iść jej zameldować, tylko mąż tego dokonał, więc żadnej Izabeli nie było, przyszedł i pokazał mi, że jest Krzysztofa.
Ale ja Krzysztofa, mówię, nie Krystyna, bo
no
ta
nie, ale
z potopu
jaka...
to była Krystyna.
Tak, tak, ja mówię, dlaczego? A ja mówię, dlaczego Krzysia, Krzysztofa, no co za imię, to męskie. A on mówi, jest A... Jesteś Stanisława na drugie do mnie? I ja mówię, no tak, no jestem po dziadku Stanisława, nie? A on mówi, no to jest Krzysztofa. I co to mówi Krzysia jedno? I wiecie co państwo? Powiem, że Krzysia cały czas była niezadowolona z tego imienia, bo mówi, mamo, to tak wygląda, jakbym chłopakiem była, nie? A że grała na gitarze, bo najpierw na fortepianie, później na gitarze, całą tą edukację muzyczną przeszła, to później mówi, mamo, wiesz co, to imię mi się zaczęło podobać, dlatego, że jest jedna Krzysia. Jedna mówi i to powiedział, co robi. Także pochwaliła tato. Pochwaliła tato.
Ale z tymi wpisami imion do dowodów, do dokumentów, to też bardzo różne historie są. Na przykład u nas pracuje w kuchni pani, która nazywa się Danusia. Łódźko zresztą.
Jak Danusia już.
I w dokumentach ma w dowodzie osobistym Danusia wpisana taka forma zdrobniona. Kiedyś też tak ona podawała imię, nazwisko. Ja mówię, dlaczego pani nie mówi Danuka, tylko Danusia do jakiejś tam...
Można
a bo mówiła wam tak w dowodzie i rzeczywiście ma w dowodzie wpisane Danusia.
Ktoś by chciał to mówić.
Gdzieś tam ktoś pewnie urzędnik jakiś...
Ja mam właśnie Magdalenę i też musiałam korektować dokumentację. Pan dużo o tym była Magdalena. Ma na sobie Magdę, popatrzyła i nie ma Magdaleny żadnej.
Też sobie Magdę opatrzyła. Się strasznie denerwuje, jak mówią do niej Magdalena.
Tak. No i tak to bywa i z imionami, i w ogóle z życiem.
Jest to drugie po historii.